Nasz czas.
Akcja katolicka, nie lękaj się. Należysz do Kościoła i jesteś w sercu samego Boga.
Człowiek nie zmieni swego postępowania, jeśli najpierw nie zmieni samego siebie. Każdy grzesznik ma szansę na nawrócenie. Grzech rani, ale nie zabija człowieka. Nie ma takiej winy, nawet najcięższej, której nie mógłby odpuścić Kościół Święty. Chrystus, który umarł za wszystkich ludzi, pragnie, by w Jego Kościele bramy przebaczenia były zawsze otwarte dla każdego, kto odwraca się od grzechu. Z pomocą Boga i Kościoła niektórzy wielcy grzesznicy tak bardzo radykalnie zmienili samych siebie i swoje postępowanie, że stali się wielkimi świętymi. Bóg nie chce, by człowiek grzeszny zadręczał się, lecz by się nawrócił i odzyskał radość życia. Nawrócić się można tylko z miłości. Ze strachu przed karą czy piekłem można jedynie chować się przed Bogiem albo popaść w rozpacz. Do nawrócenia nie wystarczy szczery rachunek sumienia, żal za grzechy, czy największe nawet cierpienie. Judasz powiedział sobie całą prawdę, zdradziłem niewinnego. Nie wierzył jednak w to, że nadal był kochany i nie poszedł za Jezusem. Został sam, na sam ze swoim grzechem. Wtedy uległ rozpaczy i odebrał sobie życie. Jezus wyjaśnia, że prawda nas wyzwoli. On jest prawdą, która kocha, patrzy na nas z miłością, także wtedy, gdy jesteśmy grzesznikami, jest nieskończenie miłosierny, czyli przebaczy nam za każdym razem, gdy odwrócimy się od grzechu i powrócimy do Niego. Judasz nie uwierzył w miłosierną miłość Boga, bardzo cierpiał, jednak samo cierpienie nikogo nie ratuje, przeciwnie, może doprowadzić do rozpaczy. Ratuje jedynie Bóg. A Bóg nie jest cierpieniem, lecz miłością. Doświadczył tego Piotr, apostoł. On rozczarował się sobą, może jeszcze bardziej niż Judasz, gdyż bardzo kochał Zbawiciela i szczerze przyrzekał, że nigdy go nie opuści, choćby wszyscy inni go opuścili. Jednak w godzinie próby stchórzył. Trzykrotnie zaparł się ukochanego mistrza, jednak nie uległ rozpaczy i nie poszedł się powiesić. Przeciwnie, poszedł ze swoim grzechem za Jezusem. Bał się o własne życie, a jeszcze bardziej bał się Jezusa. Myślał, że jeśli Zbawiciel dostrzeże go w tłumie, to popatrzy na niego z pogardą i odrzuci. Gdy ich spojrzenia spotkały się, Piotr nie popadł w rozpacz, lecz gorzko zapłakał i radykalnie się zmienił. Odtąd można go było zabić, ale nie można go było zastraszyć. W oczach Jezusa wyczytał to, co w jego oczach wyczyta każdy nawracający się grzesznik. Jeśli myślisz, człowieku grzeszny, że ciebie nie kocham, to się mylisz. Jeszcze mnie nie znasz. Ja tak bardzo Ciebie kocham, że właśnie teraz idę oddać za Ciebie życie. Kto się nawraca, tego Bóg zaskakuje swoją miłosierną miłością. W drugą niedzielę maja wita radiosłuchaczy Akcja Katolicka naszej diecezji i zaprasza na swoją audycję Nasz Czas. Szczęść Boże! W studiu Anioła Beskidów są wraz ze mną
Sylwia Strządała,
Irena Olma,
ksiądz Jarosław Jołek,
Krzysztof Luber.
Dyżur w reżyserce pełni dzisiaj Krzysztof Klisi z Anioła Beskidów, a przy mikrofonie Eugeniusz Jachym. A oto nasze dzisiejsze propozycje, Krzysiu.
No, będziemy rozmawiali z prezesem diaku Andrzejem Kamińskim o 25-leciu sakry biskupiej księdza biskupa Tadeusza Rakoczego. I również porozmawiamy z naszym redakcyjnym kolegą Maksem Prygą o jego książce, która niebawem się ukaże.
Sylwia.
Słowa ojca Franciszka do uczestników Kongresu Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej.
Ksiądz Jarosław, odpowiedzialny za formację, będzie dzisiaj mówił
o... No, trudno nie wspomnieć o rocznicy objawień fatimskich, które przeżywamy w Kościele, i o tym dzisiaj będzie formacja.
Irena Olma.
Ja krótkie informacje z akcji katolickiej, z naszej pracy.
Oczywiście będzie trochę muzyki i refleksji. Bądźcie zatem dzisiejszej niedzieli razem z nami, bądźcie przez najbliższą godzinę z naszym czasem. Proszę Państwa, z cyklu z nauczania Ojca Świętego Franciszka za chwilę dowiemy się od Sylwii Strządały, co ważnego przekazał nam papież w minionym miesiącu.
Nie możecie być bardziej zasadniczy niż Kościół, ani bardziej papiescy niż papież. Te słowa Ojca Świętego Franciszka skierowane do uczestników Kongresu Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej wywołały sporo różnych komentarzy i sporo różnych refleksji. Sięgając do różnych portali na stronach internetowych, próbowałam odszukać w zasadzie, jakie jest najważniejsze przesłanie, najważniejsza interpretacja tych słów. Nie możecie być bardziej zasadniczy niż Kościół, ani bardziej papiescy niż papież. Otwórzcie drzwi, nie róbcie egzaminu z doskonałości chrześcijańskiej, ponieważ postępując w ten sposób będziecie popierać faryzyjską obłudę. Trzeba bowiem aktywnego miłosierdzia. Trzeba porzucić stare kryteria, bo zawsze się tak robiło. Są rzeczy, które były naprawdę dobre i merytoryczne, ale dziś mogłyby się nie sprawdzić, gdybyśmy je chcieli powtórzyć, stwierdził papież. Wszyscy mogą się włączyć w misję, nawet jeżeli nie wszyscy mogą iść na ulicę czy do wiosek. Jest ważne, aby znalazło się także miejsce dla osób starszych, które są członkami akcji od dawna, czy chcą do niej wstąpić. Można byłoby powiedzieć, że będą sekcją kontemplacyjną i wstawienniczą wewnątrz różnych dzieł akcji katolickiej. To oni mogą tworzyć zaplecze modlitwy i łaski dla podejmowanych zadań, podobnie i chorzy. Tę modlitwę bowiem Bóg wysłuchuje ze szczególną czułością. Niech wszyscy oni czują się aktywnymi i potrzebnymi członkami waszej wspólnoty, mówił papież Franciszek. Podkreślił również, iż trzeba iść do ludzi i dzielić z nimi ich życie, ich problemy, znać ich najgłębsze rany. Akcja katolicka, która będzie bardziej popularna, bardziej zakorzeniona w ludzkich sprawach, będzie miała też większe problemy, ponieważ będą chciały być jej członkami osoby, które, jak się wydaje, nie nadają się do tego. Rodziny, w których rodzice nie mają ślubu kościelnego, mężczyźni i kobiety z trudną przeszłością, albo tacy, którzy nadal przeżywają problemy, jednak walczą. Ludzie młodzi zdezorientowani czy poranieni. To wyzwanie, aby akcja katolicka okazała kościelną czułość matki, przyjmowała wszystkich i towarzyszyła im w drodze życia z krzyżami, jakie niosą na ramionach. Wszyscy mogą uczestniczyć w waszym ruchu, wychodząc od tego, co mają i z tym, co potrafią, mówił Ojciec Święty. Na zakończenie przestrzegł członków akcji katolickiej przed pokusą strukturalizmu. Bądźcie odważni. Nie będziecie wierni Kościołowi, jeżeli przy każdej decyzji oczekujecie, że wam powiedzą, co macie robić. Bądźcie odważni, idźcie razem, uczyńcie krok naprzód. Nie poszukujcie ludzi, którzy się nadają. Być może akcja katolicka nie musi skutkować męką katolików. Katolicka pasja, pasja Kościoła, życie słodkie i pocieszające z radości ewangelizowania. To jest to, czego potrzebujemy od katolika.
Jakże proste, ale bardzo ważne słowa i bardzo ważne problemy poruszone w tej homilii skierowane do akcji katolickiej. Ale przecież my, wyznawcy Chrystusa, jesteśmy wraz z przyjęciem chrztu niejako powołani do dawania świadectwa, do ewangelizacji, do misyjności, a w szczególności to powinny czynić stowarzyszenia działające w Kościele i między innymi akcja katolicka. Dziękuję Ci, Sylwio, za przybliżenie słów papieża Franciszka.
Bardzo dziękuję.
Witam serdecznie w naszym studiu redakcyjnym pana prezesa Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Andrzeja Kamińskiego i rozmawiać będziemy o 25-leciu sakry biskupiej, biskupa seniora Tadeusza Rakoczego i 25-lecie diecezji bielsko-żywieckiej. Krzysztof Lubera.
Witamy serdecznie pana prezesa Diecezjalnego Instytutu, pana senatora Andrzeja Kamińskiego. Andrzej, witamy cię serdecznie w naszym gronie tutaj w Aniele Beskidów.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie wszystkich państwa.
Zaczniemy od prostego pytania. 25 lat sakry biskupiej. Dlaczego to było, jest takie ważne dla akcji katolickiej i co z tego powodu uczyniliśmy jako akcja katolicka?
25 lat sakry biskupie księdza biskupa Tadeusza Rakoczego to jest naprawdę bardzo ważne wydarzenie, no, przede wszystkim dla naszej diecezji, dla nowego kościoła, który w tym momencie został powołany z woli papieża Jana Pawła II. No, nie ukrywam, że dla nas, dla Stowarzyszenia dla Akcji Katolickiej to również bardzo istotne wydarzenie, ponieważ w tych 25 latach to 20 lat funkcjonowania odrodzonej Akcji Katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej. No, stowarzyszenia, które na nowo powstawało i ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy był inicjatorem powstania Akcji Katolickiej. Myślę, że to wydarzenie bardzo istotne jest dla każdego członka diecezji bielsko-żywieckiej. Zarówno dla księdza biskupa, który przeżywał ten swój jubileusz, jak i dla każdego z nas, którzy mogliśmy uczestniczyć w tym jubileuszu i przeżywać na nowo ten czas ćwierćwiecza księdza biskupa i naszej diecezji.
26 kwietnia, o ile się nie mylę, to dobrze pamiętam datę, msza święta w naszym kościele przy dworcu i tam obecność wielu znamienitych gości. Kogo byśmy tutaj mogli wymienić, żeby przypomnieć Państwu?
No myślę, że na pewno kardynał Stanisław Dziwisz, rocznikowy kolega biskupa Tadeusza Rakoczego, tak to można powiedzieć, i przede wszystkim współpracownik, najbliższy sekretarz Jana Pawła II. Razem pracowali w sekretariacie stanu Stolicy Apostolskiej.
No, mieliśmy wtedy też i kardynała i biskupów.
Ale nie tylko, bo był jeszcze arcybiskup Marian Gołębiewski, były metropolita wrocławski, biskup kaliski Edward Janiak, był biskup częstochowski, arcybiskup senior Stanisław Nowak, był biskup pomocniczy bielsko-żywiecki Piotr Greger z fantastyczną homilią. Dziękujemy biskupie Piotrze za tą homilię. Był nasz ordynariusz biskup Roman Bindel
oczywiście.
I był biskup senior naszej diecezji Janusz Zimniak, biskup który przecież przez całe lata posługiwał.
Też serdecznie biskup Janusza pozdrawiamy tutaj. W msza święta trzeba powiedzieć, że kościół był wypełniony kapłanami. W pełni, można powiedzieć, pracownicy naszej diecezji oddali szacunek i wdzięczność za biskupstwo biskupa Tadeusza.
No bardzo licznie była reprezentowana grupa różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich, a sztandarów było, no tak jak biskup się wyraził, że jeszcze nie widział tyle sztandarów, prawda, na żadnej uroczystości. Także tutaj no, różne ruchy, różne parafianie, było to ważne wydarzenie i myślę, że wiele, wiele osób przyszło, żeby się pomodlić w intencji księdza biskupa.
Panie prezesie, panie senatorze, chciałem się zapytać, jaki wpływ na kształt obecny akcji katolickiej w naszej diecezji miała posługa księdza biskupa Tadeusza Rakoczego?
Myślę, że to był wpływ bardzo zasadniczy, ponieważ, tak powiedziałem już od samego początku, ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy, jakby chcąc pełnić również wolę papieża Jana Pawła II, który upomniał się o akcję katolickiej, przejął się tymi słowami, mogę to wprost tak powiedzieć, i był dla nas ojcem w związku z początkami tworzenia akcji katolickiej, a później przez cały okres tych 20 już ponad lat funkcjonowania był z nami, był z akcją w każdej sytuacji, wtedy kiedy było nam nieco trudniej, wtedy kiedy przeżywaliśmy radości, spotykał się często z nami. Przede wszystkim bardzo sobie cenimy każde słowo i homilię, która była kierowana do nas, a spotykaliśmy się często, parę razy w roku i czekaliśmy zawsze na te słowa pokrzepienia, no i pokazania nam, czym jest akcja katolicka, ukazania charyzmatu akcji katolickiej, znaczenia, czym stowarzyszenie to jest dla Kościoła, że jest sercem Kościoła. To często było podkreślane przez księdza biskupa. No i to nas umacniało, powodowało, że parafialne oddziały się tworzyły nowe. Rozwijała się akcja diecezjalna przede wszystkim, strukturalnie, no i również materialnie. Mieliśmy wsparcie z każdej strony od księdza biskupa. Ja zawsze mówiłem i dziękowałem i dalej będę dziękował za to takie ojcowskie podejście księdza biskupa dla naszego stowarzyszenia.
I myślę, że to również był bardzo trudny okres dla księdza biskupa Tadeusza Rakoczego, bo przecież ta diecezja tworzyła się od podstaw. Pojawił się pierwszy biskup ordynariusz i trzeba było tę diecezję zorganizować.
I tak nie ukrywam, że czuliśmy w pewnym momencie taki na początku niepokój księdza biskupa, jak to będzie, czy ta akcja, prawda, będzie spełnić swoją rolę taką, jak powinna spełnić, ale z roku na rok to zaufanie, ta pewność tego, że to był dobry krok, że funkcjonujemy w naszej diecezji, funkcjonujemy również w całej Polsce, Było takim umocnieniem i dla nas, i myślę, i dla księdza biskupa.
Ja jestem przekonany, że bardzo pomagało tutaj to, że przecież myślą o założeniu akcji katolickiej w Polsce, o powrocie, o rekultywacji akcji, to przecież były słowa świętego Jana Pawła II, to była jego prośba i myślę, że to jego błogosławieństwo sprawiło, że akcja jest w tym miejscu, w którym jest. Ale mamy za mało czasu, żeby omawiać tak szerokie aspekty 25-lecia diecezji, 25-lecia sakry biskupiej. Druga część uroczystości, 29 kwiecień, Bielskie Centrum Kultury. Tam miały miejsce bardzo ważne wydarzenia. Max, przybliż może
No przede wszystkim wydarzenie bez precedensu chyba w historii diecezji, bo biskup Tadeusz Rakoczy otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, order trzeciej klasy przyznawany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent upoważnił do tego nadania wiceministra Stanisława Szweda, notabene też członka Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
W obecności naszego prezesa musimy dodać, pochwalić
tutaj
się
chciałem
tutaj.
Chciałem powiedzieć, że razem z prezesem, obecnie też senatorem Rzeczypospolitej Andrzejem Kamińskim.
Ja mogę powiedzieć, że byłem bardzo blisko w czasie tego odznaczenia i widziałem takie wzruszenie i przejęcie u księdza biskupa, trochę też i zaskoczenie, że został odznaczony.
Ja myślę, że on w pełni był zaskoczony, nie spodziewał się i nie wiedział nic, że to takie wydarzenie będzie miało miejsce. No ale wspaniały występ zespołu pieśni tańca Miasta Oświęcim Hajduki, Zespół Pieśni Tańca Równica z Ustronia, Zespół Pieśni Tańca Pilsko, Zespół Pieśni Tańca Bielsko i Tańca i Piosenki Jarzębinki. No wspaniały klimat naszego regionu.
I ten zespoły. Film niepowtarzalny.
I niesamowity film dokumentujący tutaj naszego...
No myśmy to wszystko oglądali, Krzysiu, a ty najlepiej wiesz, bo prowadziłeś to wszystko, także
tak,
że to było bardzo, bardzo ładnie poprowadzone i te występy były, no ja zaprosiłam z mojej parafii wiele osób właśnie tam z klubu seniora, wszyscy byli zachwyceni właśnie tymi występami, cieszyli się, że byli, a no sala w Beceku była wypełniona.
Dla mnie niesamowite były słowa z tego filmu kardynała Dziwisza. Jak kardynał Dziwisz pokazuje tą taką stronę od kuchni i mówi słowami Jana Pawła II, wezwij mi tu Tadzia. Tadziu, pójdziesz do nowej diecezji bielsko-żywieckiej.
Nie pójdę. Nie pójdę.
A Tadziu nie chciał.
Pójdziesz, nie
pójdę.
Pójdziesz, nie pójdę. Klękaj mi tu, pobłogosławię ci na drogę.
Jak
pobłogosławił i się historia zaczęła. No niesamowite te słowa, te wspomnienia, jakie takie proste słowa, ile one mają wdzięku i wyrazu. Czasami my używamy jakichś takich patetycznych słów, jakichś mądrych, a jak to przemawia, nie?
Jednemu z nas w tym momencie popłynęła łza z oka i wcale człowiek się tej łzy nie wstydził, bo to były łzy naturalnego wzruszenia i pokazania tej zażyłości braterskiej pomiędzy kardynałem i księdzem biskupem.
Ale... Ja myślę, że też nie znaliśmy księdza biskupa, bo te wszystkie wspomnienia, które były właśnie koleżanek, kolegów ze szkoły jeszcze, z liceum,
tak.
Z Żywca, to też było bardzo wzruszające. Ja się bardzo wzruszyłam i właśnie to, że, bo nasz biskup zawsze tak słuchał, coś tam powiedział, bardzo skromnie, a tutaj był takim przywódcą zawsze właśnie w tych młodych latach, tak jak mówili ci koledzy.
Ale piękne również było zakończenie, kiedy młodzież, całe zespoły regionalne otoczyły księdza biskupa, a dzieci z kwiatami, z goździkami przekazywały te kwiaty księdzu biskupowi w takim podziękowaniu. To było podziękowanie, które płynęło od wszystkich, z naszych serc.
Z głębi serca, tak to było widać.
Ale dzieci wyraziły to naprawdę w sposób bardzo piękny.
Jak biskup Tadeusz potrafi nawiązywać do tej skromności Jana Pawła II cały czas, nie? Dostał odznaczenie i od razu na scenie, nie patrząc na przygotowane przemówienie, tylko przypomina sobie, że parę lat temu, już jeszcze za pontyfikatu Jana Pawła II, Jan Paweł II wizytuje gdzieś tam jakąś szkołę, jakiś punkt, jakąś parafię i dostaje od dzieci jakieś kwiaty, jakieś upominki i mówi po włosku, nie pamiętam jak to po włosku jest, ale mówi, tłumacząc na polski, ja na to nie zasługuję. Nie? I nawiązując do tych skromnych słów Jana Pawła II, biskup Rakoczy mówi przed całą publicznością w Beseku, ja na to nie zasługuję. A więc popatrzcie, jaka mądrość. On tymi prostymi słowami Jana Pawła II nadal ewangelizuje i nadal uczy. Czy ktoś zobaczył ten wymiar? Bo mi się to tak skojarzyło trochę, nie?
Skromności, tak.
Musimy powiedzieć tutaj, księże biskupie Tadeuszu, jesteś głęboko w naszych sercach i nie są to słowa udawane, nie są one sztucznymi. Ten czas był czasem oddania choć po części naszej miłości, naszego oddania i tej zażyłości diecezji, którą tworzyłeś, współtworzyłeś ze swoimi kapłanami, swoimi pracownikami. Za to dziękujemy.
Drodzy radiosłuchacze, rozmawialiśmy o 25-leciu sakry biskupie i biskupa Tadeusza Rakoczego i 25-leciu diecezji bielsko-żywieckiej. Cieszymy się, że w tej rozmowie uczestniczył pan senator, prezes diak Andrzej Kamiński. A wraz z panem senatorem udział w tej audycji wzięli w tej rozmowie
Irena Olma,
Max Pryga,
Krzysztof Luber.
Sylwia Strządała, która nie chce się odezwać, oraz mówiący te słowa Eugeniusz Jachy.
Interesuje jego historia najnowsza, lata 70., relacje państwo-kościół. Pracę licencjacką napisał o Solidarności na Podbeskidziu. A mam tu na myśli naszego redakcyjnego kolegę, Maxa Prygę. Max, piszesz książkę Nasza mała nowa huta. Można tak to tu spuentować. Przybliż naszym słuchaczom, o czym ta książka jest.
Nasza mała nowa huta to nic innego jak robotnicze osiedle Złote Łany, największe osiedle mieszkaniowe, robotnicze w Bielsku Białej, budowane w epoce Gierka w latach 70. dla pracowników przede wszystkim fabryki samochodów małolitrażowych, którzy przyjeżdżali tu ze wszystkich stron Polski do pracy. A dlaczego piszę o tym bardzo ważnym dla mnie miejscu, bo tam jestem, tam mieszkam, tam funkcjonuję na co dzień? Ponieważ jest historią bez precedensu, walka bezimiennych bohaterów, mieszkańców osiedla Złote Łany o to, aby z założenia na świeckim osiedlu mógł stanąć kościół, mógł stanąć Dom Boży. I o to walczyli starsi już ludzie, bezimienni bohaterowie, który chce w tej publikacji pokazać.
Jakim cudem, w jaki sposób udało Cię dotrzeć do ludzi? Przecież Ty, jako młoda osoba, nieznająca, nie mająca kontaktu z tymi w wielu przypadkach nieżyjącymi już bohaterami tamtych czasów, a jednak zebrałeś wiele relacji. Jak dotarłeś do tych ludzi?
Pierwsza rzecz to jest taka, że ja mam już 30 lat. I
młody jesteś.
Tak jest. I od urodzenia, od samego urodzenia mieszkam na osiedlu Złoty Łany. Jestem stamtąd, jestem z tego robotniczego osiedla. Jestem z ludu robotniczego, tak chcę powiedzieć, bo mimo, że rodzice nie pracowali w zakładach pracy, to jakoś się tak z tą społecznością bardzo
utożsamiam,
tak, bezwzględnie. I pracę licencjacką, pracę magisterską pisałem o Solidarności na Podbeskidziu, o różnych tych kwestiach społeczno-politycznych, także religijnych. I cały czas gdzieś tam czytałem o Złotych Łanach, bo pojawiały się różne artykuły prasowe mówiące o 124 delegacjach mieszkańców do władz różnego szczebla, aby Kościół mógł stanąć między blokami na osiedlu Złote Łany. Ja się zastanawiałem cały czas, co kryje się za tą enigmatyczną liczbą. Przecież delegacja nie mogła pójść sama. Musieli być ludzie. Musieli być bezimienni bohaterowie. I zacząłem ich szukać. Wielką pomoc najpierw udzielili mi tacy mieszkańcy osiedla Złoty Łany, o których bym nie chciał mówić, bo prosili o anonimowość. Ksiądz obecny, kanonik Stanisław Wójcik, który jest proboszczem na Złotych Łanach. I moja ciekawość. Mówi się, że ciekawość to pierwsze, co mnie do piekła. Ale ja byłem bezwzględnie ciekawy tych ludzi i ja po prostu zacząłem chodzić, można powiedzieć, że od drzwi do drzwi, aż trafiłem na jednego wspaniałego człowieka.
Rozumiem, że tak, jest trochę historii, którą opisujesz. Są też chyba świadectwa ludzi zaangażowanych w budowę tego kościoła. No i żeby się to wszystko dobrze czytało, potrzebne są ilustracje. Czy takowe również w tej książce się
znajdą? Tak, zachowały się ilustracje z września i października 1978 roku, kiedy w zasadzie dwa tygodnie przed wyborem na papieża na Złote Łany przyjechał kardynał Karol Wojtyła. I on się spotkał z mieszkańcami, z ówczesnymi duszpasterzami Złotych Łanów. Był to ksiądz praład Józef Szczypta. Ja myślę, że tego nazwiska przypominać nie muszę. Wielka postać tej diecezji, tego osiedla, tego miasta. Ale także pasterze tam pracujący. Ksiądz Stanisław Maślanka, który mi udzielił wielkiej pomocy również. On był jako pierwszy na Złotych Łanach. W 1971 roku pojawił się na Złotych Łanach. Ksiądz Józef Pilch, obecny proboszcz parafii w Bulowicach oraz ksiądz Józef Walusiak.
Roboczy tytuł to jest, czy to jest ostateczny?
Nasza mała będzie? Nowa Huta to są słowa księdza Stanisława Maślanki, bo o tym człowieku chciałbym powiedzieć. Niesamowita postać.
Czyli to będzie właśnie tytuł tej książki. Nasza mała Nowa Huta.
Coś jeszcze chciałeś dodać?
Chciałbym jeszcze, jeżeli mogę bardzo sobie pozwolić, proszę, takie dwie minutki, powiedzieć o pewnym człowieku, który nazywa się Józef Jarosz. Jest takim bezimiennym bohaterem, zwykłym, może to jest złe określenie, ale tak się mówi przecież potocznie, nawet szarym człowiekiem, który mieszkał na Złotych Łanach od wielu, wielu lat. Pochodzi z Kresów na Ukrainie. Nikt chyba na Złotych Łanach z takiego mojego rocznika albo trochę starszych ludzi nie spodziewał się, co się kryje za tym człowiekiem. Pan Józef, mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, zrobił bardzo dużo, żeby Kościół na Złotych Łanach mógł powstać. To jest postać bez precedensu. To w zasadzie on szlifował wszystkie klamki po osiedlu, zebrał 4237 podpisów mieszkańców Złotych Łanów, aby Dom Boży mógł stanąć. Jeździł po wszystkich władzach, od wojewody bielskiego ówczesnego, po prezydenta miasta Bielska-Białej, aż wszedł towarzyszowi Gierkowi do gabinetu. To zrobili ludzie ze Złotych Łanów. Weszli towarzyszowi Gierkowi do gabinetu. Pan Józef był osobą bardzo zamkniętą. Nie chciał rozmawiać, nie chciał przedstawiać swoich wspomnień. No i ja do niego chodziłem, bo on ma ogródek działkowy na Złotych Łanach.
Postawmy tu kropkę. A kto tam był pierwszym proboszczem jednocześnie budowniczym? Kto wydeptywał te ścieżki, jeżeli chodzi
zaczęło
o pozwolenia?
Jeśli chodzi o sprawę Złotych Łanów, to zaczęło się przede wszystkim od kardynała Karola Wojtyły, późniejszego Jana Pawła II. I Złote Łany w ogóle należały do parafii Opatrzności Bożej w Bielsku Białej. I była sytuacja taka, że w 1971 roku trafił tam pierwszy ksiądz, który był wikarym w Białej. I kardynał Wojtyła, temu księdzu, ten ksiądz nazywał się Stanisław Maślanka, którego tutaj serdecznie pozdrawiam za pośrednictwem radia, dostał takie ustne polecenie. Pójdzie ksiądz na duże robotnicze osiedle. Tam jest dużo dzieci i młodzieży. Jest to totalnie komunistyczne osiedle. I tam trzeba stworzyć punkt katechetyczny, a potem będziemy się tam starać otworzyć ośrodek duszpasterski, a potem powołać do życia nową parafię. I tak to się zaczęło. Od 1971 roku historia się zaczęła.
Czyli punkt katechetyczny, a potem pomysł, żeby tam jednak powstała parafia.
Tak, tak, tak. To
się ponieważ zaczęło. Zbyt wiele osób było, żeby przynależność była do parafii Opatrzności Bożej.
Według planu zagospodarowania przestrzennego Urzędu Miasta w latach 70. Złote Łany to miało być największe robotnicze osiedle w Bielsku-Białej. Na 25 tysięcy ludzi. I rzeczywiście tak było stworzone. Nie było sposobności, żeby parafia Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej i parafia Chrystusa Króla w Leszczynach pomieściła tak dużą ilość ludzi. Dlatego stąd próba budowania kościoła w tym miejscu. To taka sama historia jak w Nowej Hucie Bieńczycach czy w Krakowie Miszczejowicach, gdzie był ksiądz legendarny Jancarz. To jest ta tożsama historia, a nawet bym powiedział, że w niektórych aspektach może i nawet trochę ciekawsza. Nie?
Ja jestem pełen podziwu, Max. Młodzi ludzie biorą się właśnie za okres, który im jest nieznany, prawda? Czyli za historię i próbują otworzyć, oddać klimat tego czasu, a zwłaszcza ten klimat związany z budową tego kościoła. Chciałem się zapytać, jak długo trwały przygotowania właśnie, to jest zbieranie fotografii, dokumentacji, żeby taką książkę wydać, bo przede wszystkim no, to oprócz tam narracji, świadectw ludzi zaangażowanych w budowę tego kościoła jest dużo historii.
Tak, tak. To się wszystko zaczęło od w zasadzie spotkania z tymi ludźmi. To było ciężkie, bo nie każdy chce z tych ludzi jeszcze o tym opowiadać. Nie każdy chce wspominać. To są ludzie starsi, starszej daty. Ale otworzyli się przede mną. To było spotkanie z pierwszymi kapłanami, którzy posługiwali na Złotych Łanach. Z wszystkimi księżmi się spotkałem, którzy w tym czasie posługiwali. To były archiwa kurii diecezjalnej w Krakowie, kurii diecezjalnej w Bielsku-Białej, archiwa IPN-u, archiwa państwowe, a więc to była żmudna taka praca redakcyjna, zbieranie materiału, zbieranie fotografii, ale udało się i dzięki temu teraz powstanie, myślę, że fajna publikacja. Taką wisienką na torcie są na pewno zdjęcia kardynała Wojtyły, który w 78 roku chodzi sobie między blokami na robotniczym osiedlu Złote Łany w Bielsku-Białej. Kilkanaście dni później zostaje wybrany papieżem Janem Pawłem II. Kto z tych ludzi wtedy tam pomyślał o tym, że za chwilę to będzie papież?
Mało tego, że chodzi wśród nich święty.
No właśnie, niesamowita
Max,
historia.
Kiedy będziemy mogli tą książkę mieć w ręku? Kiedy?
Książka już jest gotowa, już jest napisana. W tej chwili trwają prace takie, powiedzmy już, że tak powiem, szlify, jeśli chodzi o drukarnię, druki, korekta, redakcję i takie. Jak Boża Opatrzność pozwoli, ja głęboko w to wierzę, że pozwoli, to książka ukaże się w czerwcu i mam nadzieję, że też w czerwcu będzie jej promocja, a czerwiec to jest wyjątkowy miesiąc dla parafii na Złotych Łanach.
Gdzie przewidujesz promocję?
No, w sercu Złotych Łanów, czyli w kościele świętego Józefa.
I tam będzie można zakupić pierwsze egzemplarze twojej książki?
Tak, tak, myślę, że tam będzie można. Zresztą bardzo przychylny jest obecny probor Złotych Łanów, ksiądz kanonik Stanisław Wójcik, który jest bardzo otwarty na to, co robimy, bardzo nam pomaga i bez jego pomocy na pewno tej książki by nie było.
Czy nie będzie za odważnie już dzisiaj zaprosić?
Nie, bo już wszystko napisane, można zapraszać.
To zapraszaj w takim razie i dziękujemy Ci za to spotkanie, a Ty jeszcze na koniec zaproś naszych słuchaczy.
A więc wszystkich serdecznie zapraszam, będziemy szczegółowo też informować na promocję książki, która na pewno odbędzie się prawdopodobnie na 99% w czerwcu na Złotych Łanach i potraktujmy to w ten sposób. Jan Paweł II, jak został już wybrany papieżem, powiedział, że nie dokończył tej ostatniej wizytacji na Złotych Łanach. A we słowie wstępu kardynał Dziwisz napisał, że być może ta książka jest właśnie dokończeniem tej ostatniej wizytacji właśnie kardynała Wojtyły na Złotych Łanach.
Bardzo interesująco zapowiada się ta pozycja, walka o Kościół na Złotych Łanach. Autorem jest Max Pryga. Polecamy tę pozycję i zapraszamy w czerwcu do kościoła parafialnego na Złotych Łanach. Święty Jan Paweł II powiedział: życzę, aby ten święty, który był dla wszystkich dobry jak chleb, dopomógł wszystkim Polakom do odzyskania wzajemnej dobroci. W roku świętego brata Alberta pragniemy przypominać jego myśli. Zbytnia zapobiegliwość to rzecz niestosowna. Lepiej zdrowaś Maryjo zmówić na te intencje. Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy Jego miłość obmyśliła coś jeszcze piękniejszego? Skoro jest chlebem i my bądźmy chlebem, skąpy jest ten, kto nie jest jak On. Dla zjednoczenia się z Bogiem należy wszystko poświęcić. Wszystkie sprawy zdawać na opatrzność boską, która obmyśla i najdrobniejsze szczegóły. Przy mikrofonie Irena Olma i informacje z życia akcji katolickiej w naszej diecezji.
Ja myślę, że trzeba przypomnieć, w kwietniu, 22 kwietnia odbyło się podsumowanie 17 już przeglądu pieśni patriotycznej. Była to gala w gminnym ośrodku Promyk w Bystrej Krakowskiej. No i przepiękne występy właśnie dzieci i młodzieży. 20 maja Akcja Katolicka spotyka się na Radzie w Jeleśni tym razem, a 3 czerwca zapraszamy nie tylko członków Akcji Katolickiej na rajd, który odbędzie się 3 czerwca i będzie to rajd na Trójstyk w Jaworzynce. O godzinie 11 rozpocznie się mszą świętą, a później pójdziemy na spotkanie właśnie na ten Trójstyk. 10 czerwca Akcja Katolicka spotyka się z całej Polski w Częstochowie. Również 10 czerwca u nas w Bielsku Białej będzie Marsz dla Życia, także tutaj i w Bielsku też będzie uroczystość. A 17 czerwca, myślę, że to jeszcze przypomnimy w przyszłym miesiącu, będziemy w Jeleśni obchodzić 200-lecie naszej starej plebanii.
Może dodamy tylko jeszcze tyle, że w sobotę 6 maja w Biurze Krajowym odbyło się posiedzenie zarządu. Na tym zarządzie między innymi poruszono sprawę zakończenia w Stolicy Apostolskiej, czy prace, które są już na ukończeniu procedury ustanowienia świętego Jana Pawła II patronem akcji katolickiej w Polsce.
Serdecznie dziękuję za przedstawione informacje. Bardzo się cieszymy i witamy wśród nas księdza Jarosława. Za chwilę
będzie nas formował.
Formacja. O czym powiemy dzisiaj? O czym ksiądz będzie mówił, a my będziemy słuchać?
No, wypada tylko o jednym. Mianowicie o tej rocznicy, którą przeżywaliśmy wczoraj, mianowicie stulecia objawień fatymskich.
Proszę bardzo, księże.
Moi drodzy, witam was w pięknym miesiącu, który często nazywany jest miesiącem maryjnym ze względu na nabożeństwa majowe, litanie ku czci Matki Bożej, którą śpiewamy w naszych kościołach, nieraz i przy drożnych kapliczkach. Warto wspomnieć te czasy sprzed lat, kiedy sami jako dzieci bądź już dorośli w takich właśnie nabożeństwach uczestniczyliśmy, jak nieraz wielkie to było wydarzenie, jak bardzo chcieliśmy być po to, by uczcić Matkę Bożą, by przez jej wstawiennictwo modlić się do Boga. Moi drodzy, wczorajszy dzień był szczególny dla całego Kościoła. To stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie. 100 lat temu, 13 maja, Matka Boża po raz pierwszy objawiła się Hiacyncie, Łucji, Franciszkowi, by przynieść orędzie od Boga. Nie pierwszy raz Maryja pojawiła się na tym świecie, by przypomnieć o Bogu i Jego miejscu w życiu ludzi. Wspomnijmy objawienia w Lourdes, w La Salette, czy nawet i nasze objawienia w Getrwałdzie. Te objawienia fatimskie są szczególne. One odbywały się w czasach I wojny światowej. Pierwsza wojna w historii świata, którą nazywano światową. Ludzie zobaczyli, jak wielką wartością jest pokój i jak wielkim złem jest brak pokoju. I o to Maryja przyszła prosić, by ludzie modlili się o pokój na świecie, również i o pokój w ludzkich sercach. W pierwszym objawieniu fatimskim Maryja prosi dzieci fatimskie o to, by przychodziły każdego 13 dnia miesiąca, aby spotykać się z nią. Chcę, abyście tutaj przychodziły. To wezwanie Maryi szczególnie wypełniane jest w miesiącu maju, kiedy przychodzimy na nabożeństwa majowe, ale i też na nabożeństwo fatimskie, by spotkać się z Matką Bożą, by usłyszeć jej głos, by zobaczyć, co Maryja chce nam w imieniu Boga, albo co Bóg chce przez Maryję nam powiedzieć. Kiedy wsłuchujemy się w tę prośbę Maryi, by przychodzić na spotkanie z nią, warto się zastanowić, czy w nas jest ta chęć spotykania się z Maryją, Matką Jezusa, rozmawiania z nią. Czy jest w nas chęć do tego, by czcić Maryję i poprzez nabożeństwo majowe, i poprzez różaniec, i poprzez nabożeństwo fatimskie. Kilka dni temu papież Franciszek powiedział do kapłanów, jeżeli kapłan zapomina o Maryi, to staje się sierotą. Myślę, że te słowa można odnieść do każdego z nas. Jeżeli zapominamy o Maryi, stajemy się sierotami. Potracimy kogoś, kto jest w naszym życiu najważniejszy, kto nigdy nie przestanie nas kochać, kto zawsze będzie się troszczył. Taka jest właśnie Matka. Chciejmy w czasie tych naszych spotkań majowych spotykać się z Maryją, która jest naszą Matką, wsłuchiwać się w jej głos. Nawet jeżeli jest to głos, który upomina i który karci, bo przecież taka jest również i rola Matki. Ale myślę, że warto i postanowić sobie, wypełniając tę prośbę Maryi z Fatimy z 13 maja 1917 roku, by przychodzić na spotkania z Maryją nie tylko w czasie miesiąca maja, ale by spotykać się z nią częściej w tajemnicach Różańca Świętego, by spotykać się z nią na pielgrzymim szlaku, by spotykać się z Maryją wtedy, kiedy jest nam ciężko, jest nam źle, po to, by z jej matczynego serca, czerpać to, co jest dla nas potrzebne, dla nas konieczne. Radujemy się tym, że Maryja przed 100 laty pojawiła się na tym świecie, że po raz kolejny na naszym kontynencie przypomniała o Bogu i Jego prawu. Cieszymy się, że przeżywamy ten setny jubileusz obecności Maryi tam w portugalskiej Fatimie. Chcielibyśmy również radować się z tego, że Maryja jest w naszym życiu, że jest naszą matką, że ciągle stawia się za nami. I chcielibyśmy również pokazać, że jesteśmy dobrymi dziećmi kochającej matki.
Tym dzieciom.
Jak łatwo żyć, gdy myśli są proste i serca nie kłamią. Kto mi podaruje słowo, któremu zaufam? Słowo, co patrzy wprost w oczy, po ścianach nie błądzi, któremu idea nie zmarła. Słowo, któremu czas nie zaszkodził, nie zmienił je w karła. Nim byłem poczęty, ty jedna pragnęłaś mojego istnienia, a gdy się już stałem, tuliłaś mnie w swoim łonie, chroniłaś me życie. Teraz ty jedna tylko patrzysz na me wady, wierząc, że pragnę być lepszy. Szukam twej ręki jak stuły. Dla mnie masz zawsze dobre gesty i tkliwość, a do chleba powszedniego miłość mi dodajesz. Ciszą wyrażam swe słowa. Milczeniem mówię, że kocham. Z każdym dniem kocham od nowa. Klęczę, schylam głowę nisko, jak kiedyś ty, matko, nad moją kołyską. To wszystko, co przygotowaliśmy w wydaniu majowym. Żegnają się z państwem
Sylwia Strządała,
Irena Olma,
ksiądz Jarosław Fijołek,
Krzysztof Luber
oraz Eugeniusz Jachym. Życzymy Bożego błogosławieństwa, obfitości łask Bożych i opieki Matki Bożej. Do usłyszenia w drugą niedzielę czerwca.
Niepokalana Maryjo Dziewico, Matko Kościoła, w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy powstawał Kościół Twego Syna, trwałaś na modlitwie z Jego uczniami. Orędowniczko nasza, uboga, my, członkowie akcji katolickiej, z wiarą pełną ufności uciekamy się do Ciebie. Wejrzyj, prosimy, na Twoje dzieci, które poświęciły się służbie Kościołowi i w łączności ze swoim biskupem i proboszczami chcą wypełniać apostolską misję ludu Bożego. Oblubienico Ducha Świętego, pełna łaski, spraw, aby każdy z nas był otwarty na działanie i dary Ducha Świętego, rozpoznał bogactwo i różnorodność Jego charyzmatów i w łączności z braćmi oraz siostrami w wierze pomnażał je w służbie Kościołowi i Ojczyźnie. Wspomożycielko wiernych, która chronisz od złego wierne dzieci Kościoła, wspieraj nasze starania o odnowienie akcji katolickiej. Spraw, aby wiele Polek i Polaków przyjęło zaproszenie do większego poświęcenia się w budowaniu wspólnego dobra przez posługę stowarzyszeniu, którego wielkim orędownikiem był Twój niezłomny czciciel, święty Jan Paweł II. Panno wierna i pełna łaski, powierzamy się dzisiaj z ufnością Twej matczynej opiece i z pokorą prosimy, uproś, ubłagaj, przyczyniaj się za nami. Amen.